Joanna Merecka-Młotosz, dzień dobry. Ze mną Beata Chrzanowska, wiceprezydent Słupska.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pani prezydent, pani pod swoimi skrzydłami ma edukację, bo o edukacji też dzisiaj chciałabym porozmawiać. Chciałabym, żebyśmy podsumowały, jaki był ten rok właśnie dla słupskich szkół. No i zaczęłabym od tego, ile jakich mamy szkół w mieście?
Na terenie miasta Słupska mamy 42 placówki publiczne. Oprócz tego jest cała duża dosyć grupa jednostek niepublicznych, ale one z pewnością nas tutaj nie interesuje. Generalnie 42 placówki.
I to są te placówki, na które, o które miasto się troszczy, które miasto wspiera i na które pozyskuje ewentualnie dodatkowe środki, nie tylko subwencje, ale też dodatkowe środki projektowe.
Wyjaśnię to. 42 placówki, dla których organem prowadzącym jest miasto Słupsk. Na te placówki przekazana jest tak zwana subwencja oświatowa. Jeszcze w tym roku to jest subwencja oświatowa i jeszcze pozyskiwane środki poza subwencję i dopłacane środki z budżetu miasta. Razem budżet w tym roku wynosił blisko 350 milionów, z czego nasi mieszkańcy, czyli podatnicy, dopłacili 100 milionów.
To duża kwota czy nie, według pani? Wystarczająca czy nie?
To jest duża kwota i jak zawsze w tym miejscu powiedziałabym, że niewystarczająca. Z pewnością jakieś na przykład remonty, inwestycje zostały powstrzymane z braku środków. Natomiast jasno muszę wyraźnie powiedzieć, że subwencja oświatowa, którą otrzymujemy z budżetu państwa, nie wystarczy na wynagrodzenie nauczycieli. To jest taka kwota, więc te 100 milionów dopłacane z budżetu miasta są takim elementem dodatkowym,
i koniecznym,
rozumiem. I koniecznym.
Dlaczego subwencja nie wystarcza? Za mała? Nie można o więcej? Więcej nie chcą dać? Jak to wygląda?
To jest taki algorytm liczenia środków potrzebnych do kształcenia uczniów w poszczególnych jednostkach. Również prawda jest taka, że po prostu subwencja nie starczy na takie dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli, o którym mowa jest w przepisach, a które nie są pokrywane z budżetu państwa. Na przykład dodatek za wychowawstwo, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny. To są wszystko takie elementy, które no, składają się na ten wielki budżet oświatowy.
A ile kosztuje jeden uczeń?
To wszystko zależy od tego, na jakim poziomie mamy uczniów, poziomie kształcenia. Na jeden przedszkolak albo uczeń szkoły podstawowej kosztuje nas rocznie 14 tysięcy.
To znowu, dużo czy niedużo?
To jest dużo, to jest dużo, dlatego po prostu zawsze musimy pamiętać o tym, że w tych szkoły, przede wszystkim szkoły podstawowe są szkołami rejonowymi, tak? Mają swoje obwody i tutaj mamy do czynienia z uczniami tylko i wyłącznie mieszkańcami naszego miasta. No, prawda jest taka, że wśród uczniów w naszych szkołach są tacy, którzy mieszkają poza miejscem takim jak Słupsk i na te dzieci subwencja nie jest przekazywana. Tak mówię o szkołach podstawowych.
Czyli dopłacamy my.
Dopłacamy my. Mhm. Cała rzesza przedszkolaków jest finansowana z budżetu miasta, ponieważ jest to zadanie własne miasta i na to subwencji po prostu nie ma. No i oczywiście wszystkie szkoły ponadpodstawowe, które już nie są szkołami rejonowymi, tutaj mogą być uczniowie spoza Słupska i też tacy uczniowie nas kosztują około 13 tysięcy. Specjalną grupą dzieci są dzieci z niepełnosprawnościami. Tu
czyli ośrodek szkolno-wychowawczy.
Ośrodek szkolno-wychowawczy, przedszkola specjalne, szkoła specjalna i również internat w ośrodku. To jest kwota prawie 67 tysięcy na jednego ucznia rocznie.
To jest trochę zrozumiałe, że te kwoty się różnią, bo tu potrzeby też jakby trochę inne, to z całą pewnością. Będąc jeszcze przy liczbach, to ja bym chciała zapytać, bo no zupełnie niedawno też dość duże środki trafiły do słupskich szkół zawodowych.
Tak.
I tu rzeczywiście z tych pieniędzy będzie można i dokształcić nauczycieli, i wesprzeć pracownie edukacyjne, te specjalistyczne w szkołach?
To są pieniądze dedykowane szkołom.
A jaka była kwota? Niech pani przypomni, proszę.
Przede wszystkim jeden wielki projekt, blisko 8 milionów. To jest projekt dedykowany dzieciom o specjalnych potrzebach, zarówno w szkołach masowych, jak i integracyjnych. Tak zwana edukacja włączająca. I te pieniądze są przeznaczone przede wszystkim na dokształcenie nauczycieli, na organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów, na doposażenie pracowników, zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, wielkie pieniądze. Drugi projekt, około 4 milionów, to jest projekt dedykowany szkołom zawodowym, również na staże, organizacja pracowni, wspieranie uczniów, również wizyty studyjne, dokształcanie, wizyty nawet poza granicami kraju. I trzeci projekt dotyczący doskonalenia takich umiejętności bardzo ważnych podczas edukacji i w trakcie zdawania egzaminów z tak zwanej edukacji ogólnej. Tu mówimy o takich dodatkowych zajęciach w zakresie matematyki, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych. Ten projekt realizujemy we współpracy z naszą uczelnią. Mamy ponad 800 tysięcy, więc po prostu jest na co
czyli
czekać.
Spore środki, że tak powiem, trafiły do słupskich szkół. Oprócz tego wiem, że budżet obywatelski też szkoły wnioskują o to, żeby place zabaw powstawały dodatkowo. To jest jakby jedna rzecz. To są też stowarzyszenia i fundacje zakładane przy szkołach po to, żeby móc pozyskiwać środki zewnętrzne. Więc tu dyrektorzy placówek, rady rodziców nie osiadły na laurach, że tak powiem, i działają. Ja dziś miałam też przyjemność zajrzeć do szkoły podstawowej numer 9. I no, ja wiem, że pani dyrektor udaje się włączać rodziców bardzo mocno i oni angażują się, malują ściany razem. To nie jedyna placówka, w której takie rzeczy się dzieją, bo można popatrzeć choćby na szóstkę, podstawówkę, na trójkę, na Banacha. Tam rzeczywiście jest tak, że rodzice poświęcają swój czas wolny też, żeby w tych szkołach dzieciakom było zdecydowanie lepiej i przyjemniej. Więc jak się na to globalnie popatrzy, to z tą naszą edukacją chyba nie jest najgorzej,
nie,
tak naprawdę.
Nie, absolutnie.
Więc jest oczywiście pewnie wiele rzeczy do zrobienia. Są zmiany programowe, które powoli zaczynają wchodzić i obowiązywać. Choć one nie bardzo, no niewiele tam zniknęło, niewiele uszczupliły, że tak powiem, z tych programów, które do tej pory były. Ja dzisiaj chciałabym jeszcze zapytać o to, pani prezydent, co najbardziej boli nauczycieli? Od tego bym zaczęła. Czego im brakuje, jakich narzędzi, o co pukają w cudzysłowie najczęściej do pani drzwi?
Tutaj właściwie przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że szkoła jest takim miejscem identyfikacji i integracji całej społeczności szkolnej. I tutaj ważne, poza pomocami dydaktycznymi, poza tymi pieniędzmi, na które zawsze pewnie będziemy narzekać, szczególnie na ich brak, jest ważne to, w jaki sposób są oceniani nauczyciele, jak mocno albo nie wspierani przez środowisko, więc budowanie autorytetu, poszanowanie nauczyciela, ten szacunek nauczyciela z racji tego, że jest funkcjonariuszem publicznym, to są takie rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. My wszyscy skupiliśmy się na pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci, ponieważ w trakcie pandemii doszło do różnych takich sytuacji i deficytów, a zapominamy o nauczycielach, że to jest cała grupa nauczycieli, bo mamy w naszym mieście 1635 nauczycieli. Ci nauczyciele też doświadczyli takiego wykluczenia w trakcie pandemii i oni też potrzebują wsparcia po to, żeby nie mówić o wypaleniu zawodowym, po to, żeby nie mówić o jakichś takich problemach zdrowotnych, które związane były z czasem pandemii. To są takie rzeczy, bym powiedziała, niematerialne, więc jeśli możemy zadbać o lepszy, o taki dobrostan nauczycieli, to warto pamiętać o tym, że z wielkim szacunkiem dla ich pracy, z wielkim podziękowaniem powinniśmy kłaniać im za to wielkie zaangażowanie, które wnieśli.
A jest szansa na systemowe rozwiązania i wsparcie?
One są dlatego, że my posiadamy środki na dofinansowanie, takie możemy dofinansować wszelkiego rodzaju dokształcanie nauczycieli. W tej chwili nie mówi się o pomocy psychologicznej dla nauczycieli, tylko i wyłącznie o samym dokształcaniu. Ono może tam ocierać się o taką pomoc, ale to są zawsze publiczne pieniądze, które gdzieś budzą wątpliwości innych, czy wydajemy je w sposób właściwy, czy nie. Mhm. Musimy rozwiązać problem systemowy, dlatego że my za chwileczkę będziemy mieli wymianę pokoleniową wśród nauczycieli. Tych nauczycieli z dużym stażem, odchodzących na emeryturę, jest dosyć spora grupa. Jest również dużo emerytów zatrudnionych.
No właśnie, tylko to chciałam powiedzieć, że tak.
Tylko dlatego, że po prostu do zawodu niekoniecznie przychodzą młodzi, więc...
No młodzi zaczęli kalkulować niestety i był taki moment, że...
No bo to nie jest zawód taki, który przestało się opłacać, można się dorobić, prawda? Tak. Trzeba albo po prostu kochać ten zawód, albo po prostu nie mieć innego planu. Jeżeli ktoś nie ma planu na swoje życie i trafia do zawodu, szybko z niego po prostu ucieka, więc...
Albo jest niedobrym nauczycielem, albo bo tacy też się tak zdarzają.
Więc dokładnie ci, którzy są z pasją, powinni być i odpowiednio wynagradzani, i odpowiednio szanowani przez nas wszystkich. Ta ocena nauczycieli jest różna. Ja przepracowałam tyle lat w oświacie i wielokrotnie słyszałam, jak to nauczyciele mają 2 miesiące wakacji, jak to mają po prostu...
A wolne ferie, wolne święta, ferie, w ogóle wolne nauka.
Dokładnie. Mówią o tym ci, którzy absolutnie nie wiedzą, jak jest zbudowany system edukacji.
No to ja muszę Państwu powiedzieć, że jako dziecko nauczyciela też wiem, że nie do końca tak to kolorowo i cukierkowo wygląda. Ja pamiętam, co prawda to były trochę inne czasy, bo ja pamiętam moją mamę, która siedziała przez kalkę, pomoce dydaktyczne.
Ja też tak zaczynałam swoją
tak,
pracę.
Robiła. Tak. To są sprawdzane zeszyty, to są sprawdzane klasówki, to są kartkówki, to są konspekty. To jest cała masa rzeczy, już nie mówiąc o tym, że w te wakacje to i plan, który trzeba ułożyć i który ołówkiem najpierw jest wpisywany, potem 5 razy zmieniany i tak dalej, więc to są zebrania rodziców, drodzy Państwo. I ja tu muszę też dygresję zrobić i przytoczyć taki przykład od naszych sąsiadów, od Niemców, ponieważ znam nauczycielkę, która pracuje w szkole podstawowej w Berlinie i oni na przykład mają taki system, że jak mają zebrania rodziców, taki dzień otwarty, kiedy każdy rodzic może przyjść i zapytać o to, jak pracuje jego dziecko i ten nauczyciel ma dla niego czas wtedy, nie ma w tym dniu zajęć dydaktycznych. Zupełnie. Oni są wtedy od rana, dla tych, którzy na przykład pracują zmianowo i mają ochotę przejść wcześniej albo mają na to czas. I oni rzeczywiście wtedy dzieci mają opiekę świetlicową, jeśli jest taka potrzeba, tak? Ale oni ten dzień otwarty rzeczywiście są w pracy. U nas to trochę inaczej wygląda, tak? Bo u nas są normalne lekcje w szkołach, a potem...
Albo organizujemy w soboty dni otwarte po to, żeby zapewnić rodzicom możliwość dojścia, dojazdu do tej szkoły, ponieważ pamiętajmy
o tym... To ja się nie
tym,
spotkałam jeszcze z
tak,
tym.
No ja z własnych doświadczeń powiem, że te dni otwarte są albo w piątek, albo w sobotę, a szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, ze względu na fakt, że do tych szkół docierają przecież uczniowie spoza miasta, tak, więc...
Rodzice też spoza miasta muszą dojechać.
Tak, dokładnie, muszą dojechać. Mhm. No a druga sprawa, że zawsze takie dni otwarte są związane z promocją szkoły, więc na pewno organizuje się wszelkiego rodzaju pokazy, targi, takie sytuacje, projekty, które po prostu zapewniają rozpoznawalność szkół, prawda? Mhm. To jest ważne. A z drugiej strony, jeszcze dodatkowo organizowanie takich zajęć, na które nie ma czasu w przeciągu całego tygodnia. Bo tak. prawda jest taka, że my bardzo chcemy, aby nasi uczniowie potrafili pracować w zespole, byli obywatelscy, samorządni. Chcemy w nich kreować równe takie postawy, a z drugiej strony wszyscy rozliczają nas z wyników, prawda? Ustawia się szkoły
w rankingu,
uwzględniając tylko i wyłącznie te wyniki, a nie umiejętności i cechy, które pozyskują w trakcie swojej edukacji uczniowie. Tak?
No i właśnie, ja kiedyś miałam też przyjemność rozmawiać na ten temat z panią prezydent Makuch i wtedy rzeczywiście wybrzmiało podczas, przy okazji któregoś rankingu, rok, 2 lata temu chyba, i wtedy wybrzmiało na antenie także i poszło w świat, że te rankingi oczywiście, że wy się jako organ nadzorujący, tak to określmy, jesteśmy. Bardzo cieszy się, że nasze szkoły gdzieś tam się plasują dość wysoko. Mówię tu o średnich, czyli liceum numer 2, liceum numer 1, piątka, czwórka. No, wszystko jest super, ale zapominamy właśnie w tych rankingach o kompetencjach miękkich,
dokładnie,
które są bardzo ważne i istotne. Ja nie wiem, czy nie ważniejsze w tej chwili, w tych czasach.
No dzisiaj w każdym ogłoszeniu o pracę jest na pewno jeden z wymogów umiejętność pracy zespołowej. Mm. Nikt takiej umiejętności nie uczy na żadnym przedmiocie, bo tego się absolutnie nie ocenia, prawda? Mm-hmm. Natomiast metody i formy pracy, które stosuje nauczyciel w trakcie lekcji, no po prostu dają możliwość doskonalenia takich cech i umiejętności. Absolutnie musimy mieć świadomość tego, że ranking szkół to jest tylko i wyłącznie analiza surowych wyników i nic nikt więcej, nie zastanawia się nad tym, jakie cechy i umiejętności dziecko potrafi nabyć.
Z jakimi zasobami one wyjdą,
dokładnie,
tak.
Ale z czym przychodzi w ogóle do szkoły, bo nie trudno jest uczyć dzieci, które mają swoje potrzeby edukacyjne bardzo bogato rozbudzone i jeszcze wspierane są przez rodziców, a co innego, gdy po prostu przychodzą do szkoły dzieci tylko i wyłącznie dlatego, że jest taki obowiązek, tak? Więc nie będą miały wsparcia w rodzinie, nie będą miały wsparcia w środowisku i jeszcze daleko do tej szkoły, więc trudno to oceniać,
trudno to
prawda?
Oceniać, tak, to tu się zgadzamy. My mogłybyśmy pewnie o liczbach, choć, drodzy Państwo, ja bym chciała, żebyśmy od nich dzisiaj odchodziły, ale ogólnie właśnie podsumowały to, jaki był ten rok dla słupskiej edukacji. Wybrzmiało, że dobry.
Niezły rok, trudny też, dlatego że mieliśmy przecież taki mały nabór do szkół ponadpodstawowy.
Półrocznika
wynikający przecież z wprowadzonej wcześniej reformy. No, z tyłu głowy zawsze światełko takie, że jednak demografia jest nieubłagalna i lada moment w tych szkołach po prostu jeszcze będzie mniej dzieci niż jest teraz. Ale ogólnie dobry i bez względu na to, jeśli były jakieś potknięcia, niedociągnięcia, to powinniśmy się cieszyć, że dobrnęliśmy wszyscy do końca roku. Mhm. Za chwilę będzie jakaś przerwa, później ferie, choć w tym roku szkolnym dosyć późno. Zobaczymy, jak będzie na dalej.
Czego życzyć uczniom, nauczycielom, pani prezydent?
Nauczycielom przede wszystkim tego, żeby nie opuścił ich entuzjazm i żeby nie tracili tego zaangażowania, swojej pasji, która po prostu powinna im towarzyszyć w pracy, a uczniom życzmy tego, żeby trafili na takich nauczycieli, którzy po prostu swoją pasją zarażą ich i będą przy nich mogli lecieć dalej.
No to ja na koniec muszę tylko Państwu powiedzieć, jest takie powiedzenie i myślę, że ci, którzy narzekają na nauczycieli, powinni mieć je z tyłu głowy. Ktoś mądry kiedyś rzekł, obyś cudze dzieci uczył. Prawda? Tu stawiamy kropkę, drodzy Państwo. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.